środku dnia.
Ustawa wiatrakowa na razie nie będzie procedowana przez Sejm. Sporo kontrowersji wywołały kwestie zapisów o odległości od zabudowań i sprawa ewentualnych wywłaszczeń. Ale od tematu zielonej energii nie uciekniemy. Jak stawiać wiatraki, by ludzie byli zadowoleni? Mieszkańcy Wyszyn mówią o tym, jak im się żyje przy farmie wiatrowej, co przeszkadza. Zapytałem też ich, proszę Państwa, o ptaki oraz propozycje zmniejszenia odległości farm od domostw.
Wiatraki pojawiły się w Wyszynach ponad rok temu, tak. No i pytam mieszkańców, jak się z nimi żyje.
Zależy, jak wiatr wieje, no bo jak z północy wieje, to go słychać bardzo, to przeszkadza.
Czyli nie można mieć otwartego okna?
No nie, specjalnie.
Zależy, jak się obróci i zależy, jaki mocny wiatr jest. Nie, że on mi tam dokucza, ale słychać te słychać to.
Niektórzy w blokach mają okna od strony właśnie wiatraka. No i ciężko jest wtedy. Ludzie chodzą na szóstą do pracy, muszą się wyspać, a niestety wiatrak bardzo przeszkadza.
Tak hałasuje, że słychać go w domu?
Tak.
Nie narzekam, latem to trochę słychać, nie, bo to są okna pootwierane, ale tak to nie przeszkadzają.
Ja tak właśnie teraz słyszę, taki szum lekki.
No taki jest, no ale...
Zimą też
jest, nie? Zimą okna pozamykane to tak nie słychać, ale latem jednak słychać, nie?
Też czytałem w internecie, że mieszkańcy wskazują, że wokół wiatraków nie ma ptaków, ptactwa. Czy pani to też zauważyła?
Tak, chodzę tam często na spacery z psem, właśnie w stronę wiatraków i... No, rzeczywiście, może ma pan rację, że
nie ma tych ptaków?
Nie ma ptaków.
Duże ptaki pewnie te, jakieś tam jastrzębie, sokoły czy tam.
Nie widać ich tutaj ostatnio, nie. Przez ten rok?
Tu w ogóle tego nie ma.
No, bo mówią, że boją się ptaki, tych
śmieją tego ruchu. Dźwięku, nie? No. Samego tego dźwięku się boją, nie?
A nie, że uderzy, tylko dźwięku.
Nie, dźwięk
się boją, no i że leci, też może uderzyć, nie?
Nie wiem, czy pani słyszała, bo teraz też taka ustawa, projekt ustawy trafił do Sejmu. Został dziś wycofany na szczęście.
Aha, tak, tak.
Że nie. Tak, że miałoby być jeszcze bliżej.
Oj, to nie, to by było źle.
A 300 metrów jakby był od pana?
To jest za blisko. Nie, 300 metrów to jest za mało.
Blisko,
tu jest pół kilometra albo 700 metrów.
800.
I już go słychać obok mnie z domu, tutaj w tym żółtym domu.
300 metrów. On jest wysoki 150 metrów. I śmigła będą oblodzone i przyjdzie okres, że lód poleci w granicy do 300 metrów. Z tego śmigła. No to komuś może spaść na głowę, może... Tak się wypowiadają naukowcy.
Duży lód może być.
Tak.
A teraz druga strona medalu. Burmistrz Margonina Janusz Piechocki, czyli gminy, gdzie od 13 lat funkcjonuje farma wiatrowa. Znajduje się tam 60 wiatraków. O tym, co zyskuje gmina, jakie są wpływy z podatków i korzyści dla mieszkańców.
Początkowe wpływy budżetowe, które wynoszą około 6 milionów, stanowiły bardzo pokaźny dodatek do budżetu, który wtedy wynosił tam 24 miliony. Dzisiaj przy 60-milionowym budżecie jest to 10%, ale jest to bardzo ważne dla nas 10%. Pozwala choćby na zabezpieczenie środków własnych, we wszelkie jakieś się dostaje pieniądze z różnych innych programów.
Czyli tak naprawdę to, że wiatraki są w gminie Margonin, to się przekłada na wpływy do budżetu gminy z podatków.
Tak, oczywiście. No oprócz tego jeszcze mieszkańcy, właściciele gruntów, a u nas jest ich chyba około 60, też mają pokaźny zastrzyk z każdego wiatraka, no i te pieniądze w części też są wydawane u nas, nie?
Pan widzi jakieś negatywne skutki tych wiatraków?
Ja jako burmistrz na pewno nie. Negatywnym jest to, że mamy mało terenu jako gmina i nie idzie ich już więcej postawić.
Z burmistrzem Margonina Januszem Piechockim rozmawiał Przemysław Stochaj, a my wróćmy teraz do procedury uchwalania nowych przepisów. Na razie posłowie nowej koalicji zrezygnowali z procedowania. Poseł koalicji Piotr Głowski podpisał się pod projektem ustawy i mówi o przyczynach, no dlatego, dlaczego właśnie ten projekt zdjęto z obrad.
Czy to jest decyzja polityczna, żeby poczekać te kilka dni, które jeszcze dzielą nas od powołania rządu, tak żeby można było skorzystać z całej jednak dużej administracji rządowej, która ma zupełnie inne możliwości przygotowywania dokumentów niż posłowie.
Właśnie ten aspekt na przykład przybliżenia wiatraków do domostw będzie później nadal procedowany w projekcie?
Tak, jestem przekonany, bo to kwestia być może ilości metrów czy decybeli, które się pojawią, bo to jest ta merytoryczna część, ale na pewno pozostawienie tego w obecnej sytuacji, której potrzebujemy dużo zielonej energii, a dużo energii, która również spowoduje spadek cen na rynku, no musi doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy w miarę rozsądnie dysponować przestrzenią państwa.
A w pana ocenie jaka właśnie odległość wiatraków od domostwy była prawidłowa?
Znaczy, pewnie konsensusem będzie te 500 metrów, które kiedyś już bardzo dawno, tak. Przypomnijmy, że PiS to właśnie zlikwidował, wprowadzając dziesięciokrotność wysokości wieża, ostatnio 700 poprawką pana posła Suskiego. To była ta taka, bym powiedział, społecznie akceptowalna odległość, chociaż ja powiem tak, patrzę jako cały czas jednak samorządowiec. Ludzie w miastach to się skarżą na tramwaj, na głośne rozmowy przy przystanku autobusowym, jak mają bardzo blisko gdzieś okno. Wszystko ma jakąś tą drugą stronę. Każdy też mówi, że chciałby, żeby autostrada była blisko, ale nie za blisko. Więc pytanie, jak znaleźć ten kompromis, żeby spełnić jeden i drugi warunek.
Tyle Piotr Głowski, poseł koalicji. Tymczasem poseł PiS, Marcin Porzucek, podejrzewa, że cała ustawa była napisana pod dyktando lobbystów.
Takie pogłoski się pojawiają. Nawet niektórzy wskazują, że tak naprawdę te środki z Krajowego Planu Odbudowy, które być może trafią do nas już niebawem, to są pieniądze tak naprawdę znaczone i one mają w dużej mierze trafić do niemieckich czy duńskich firm, które zajmują się wiatrakami. No to by pokazywało, że to faktycznie jest plan odbudowy, ale nie odbudowy Polski, tylko odbudowy gospodarki niemieckiej, realizowany rękoma Donalda Tuska i jego pomagierów. Projekt ustawy wiatrakowej przygotowany przez parlamentarzystów dzisiejszej opozycji pokazuje, czego możemy się spodziewać, gdyby faktycznie ci ludzie przejęli władzę w naszym kraju. Widać tam niezwykle silne wpływy różnego typu lobbystów. Mam nadzieję, że jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Morawiecki, zdoła przekonać osoby, które być może także dostrzegają, że to będzie jedna wielka hucpa, jeżeli Platforma Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga przejmiełyby władzę. Bo takich projektów może być znacznie więcej. Dzisiaj mówimy o energetyce, jutro o transporcie, potem o zdrowiu.
Pan w ogóle rozumie, dlaczego te dwie sprawy, obniżenie cen energii i prawa wiatra, została ujęta w jednym projekcie ustawy?
No to miała być taka wrzutka, tak aby utrudnić pole manewru panu prezydentowi, który mógłby zawetować te regulacje, a tak powiedzą, no musimy także dopuścić te kwestie wiatrakowe, no bo inaczej Polacy będą musieli znacznie więcej zapłacić już od 1 stycznia za energię. To miał być taki rodzaj szantażu, ale na szczęście wyłapaliśmy to w porę i uniemożliwiliśmy przeprowadzenie tego typu regulacji. My mówimy wprost, OZE to jest ważny element, ale jako uzupełnienie. Natomiast nie może to być jedyny element i fundament naszej energetyki.
Tymczasem poseł PSL-u Krzysztof Paszyk uważa, że informacja o wiatrakach w projekcie ustawy nie była wrzutką, tylko rozwiązaniem problemu farm wiatrowych.
Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie stać państwo polskie, żeby latami dopłacać do cen za prąd. Bardzo wysokich, najwyższych w Europie cen za prąd. Jednym ze sposobów obniżania tych cen za prąd z myślą o naszych gospodarstwach domowych jest rozwijanie odnawialnych źródeł energii, w tym energii wiatrowej, która od 8 lat została zablokowana. Rząd PiS-u zablokował rozwój energetyki wiatrowej. Trzeba ją odblokować, bo to jest po prostu źródło taniego prądu. Dlatego połączenie tych dwóch dziedzin wydaje się oczywiste.
Tymczasem poseł Porzucek odpiera ten zarzut i mówi, że wiatraki w Polsce powstają i PiS niczego nie blokował.
Warto także podkreślić we w tym, co się mówi, że cały czas farmy wiatrowe powstają, chociażby w powiecie pilskim, chodzieskim czy nowotomyskim. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy kolejne zostały otwarte, ale zgodnie z prawem i zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
No właśnie, bo też opozycja twierdzi, że to jest odblokowanie trochę tych farm, które zablokowało Prawo i Sprawiedliwość.
Kto chciał, ten budował farmy wiatrowe. Tak jak wspomniałem, w ostatnich kilkunastu miesiącach mieliśmy realizację kilku inwestycji inwestycji w gminie Kuślin, w gminie Uście czy w gminie Budzeń chociażby. I takich inwestycji w skali całej Wielkopolski, a tym bardziej Polski, było znacznie więcej. Więc to są oczywiście nieprawdziwe informacje. Natomiast no, proszę sobie wyobrazić, że skoro te wiatraki są takie korzystne, no, już nie mówię tylko o aspekcie energetycznym, ale także, a być może architektonicznym, a może ktoś nawet powie, że ich postawienie wpływa prozdrowotnie, no to być może w centrach miast je postawić. Postawmy je w Poznaniu, w Pile, w Kaliszu. Ciekawe, czy mieszkańcy byliby zadowoleni.
Wróćmy, proszę Państwa, jednak do procedowania. Poseł PSL-u Krzysztof Paszyk mówi o pierwotnej propozycji zbliżenia wiatraków do 300 metrów od zabudowań i o tym, czego zabrakło w pracach nad projektem ustawy. No i teraz pytanie, czy będą w takim razie konsultacje?
Jak rozumiem, ta propozycja była zbyt daleko idąca, ale dlatego mamy coś takiego jak proces legislacyjny, żeby tak kształtować zapisy ustawy, tak dopasowywać te rozwiązania zawarte w ustawie, bo one odpowiadały oczekiwaniom po pierwsze zainteresowanych branży, jeśli dotyczy to jakiejś branży istotnej. I tu wszystko jest możliwe. My jako PSL też uważamy, że te 500 metrów, a więc pół kilometra minimum odległości od zabudowań, od obiektów, w których żyją ludzie, no jest optimum. Te 300 metrów to jest trochę za mało. Te zapisy zostały wycofane, wrócą już za tydzień, za dwa w postaci projektu rządowego, projektu, który będzie objęty konsultacjami społecznymi. Wszyscy będą się mogli wypowiedzieć.
Czyli tych konsultacji zabrakło wcześniej?
Panie redaktorze, no dopiero nie zaczęliśmy nawet prac nad tym projektem, więc nie można mówić, że zabrakło konsultacji. Nie można robić burzy w szklance wody i projektu traktować jako już prawa istniejącego. No to jest największy problem w debacie na ten temat, którego zabrakło.
A myśli pan, że za kilka tygodni też będą rozmowy na przykład z mieszkańcami miejscowości, gdzie te wiatraki są, funkcjonują? Bo ja na przykład wspomnę o miejscowości Wyszyny, to jest gmina Budzyń, pana region również. Rozmawiałem z mieszkańcami, którzy mieszkają 800 metrów od i oni już teraz mówią, że im przeszkadza. A pan mówi, że 500 by było dobre.
Panie redaktorze, ja jasno powiedziałem, nie będziemy unikać konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne, tak jak nazwa wskazuje, dają możliwość uczestnictwa w tym organizacjom społecznym. Wszyscy będą mogli się włącznie z mieszkańcami tych części kraju, w których takie farmy powstały, się bez problemu wypowiedzieć. Nie będziemy unikać absolutnie konfrontacji.
Tyle Krzysztof Paszyk, poseł PSL-u. Rozmawiał z nim Przemysław Stochaj. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, pan Bogumił już czeka, to jeszcze proszę państwa na sam koniec tutaj tego wstępu burmistrz Margonina Janusz Piechocki, który sam mieszka 800 metrów od wiatraka. Jak on żyje z tym właśnie sąsiadem?
Ja jestem też wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. My jako stowarzyszenie wyraziliśmy swoje stanowisko i takie wyrażamy od początku, czyli 500 metrów od budynku. Dobrze, że to jest zauważane na etapie procedowania i teraz jakiś błąd czy nie został zauważony. I można rzec, że w porę jeszcze przecież nie jest ta ustawa procedowana, także szło to, na pewno trzeba by to zmienić w trakcie prac nad ustawą, ale z tego, co słyszę w mediach, ten temat został rozpatrywany będzie w innym terminie.
Czyli pana zdaniem 500 metrów by było najlepszym, tak, rozwiązaniem?
To jest takie najmniej, jakby powiedzieć, wywołujące protesty. Ja uważam, że to powinien właściciel nawet tego budynku, czy o którego ma być, gdyby decydował i dzisiaj na pewno są normy hałasu już, znaczy te wiatraki mniej hałasują niż kiedyś. Ja osobiście mieszkam od wiatraka 800 metrów najbliższego, który od mojego domu jest. No i praktycznie czy on, czy te wszystkie wiatraki, a jest ich ponad 60 w Margoninie, dla społeczności lokalnej one są obojętne. No są i tyle. No i wolę mieć takie wiatraki niż kominy z kopalni czy jakichś fabryk, które by truły tutaj środowisko, nie?
61 8 654 654. Proszę Państwa, bo to jest taka burza rzeczywiście z jednej strony polityczna, z drugiej strony Ogromne emocje. No, ja bym mieszkał na wsi i ktoś by mi taki wiatrak miał postawić, też bym pewnie się zastanawiał, czy to będzie mi przeszkadzać, czy nie. Ale mieszkam w mieście, gdzie jest hałas, tak czy inaczej. Nawet nie ma wiatraków, a jest hałas, więc rzeczywiście zważyć to wszystko trzeba, do tego kwestie powietrza, chociażby jego czystości, no i tej energii, którą skądś będziemy musieli wziąć, a zapotrzebowanie ciągle rośnie. 618-654-654. Pierwszy słuchacz dzisiaj pan Bogumił. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze i wszyscy słuchacze, co słuchacie. My tu na przykład, i proszę pana, powinny być jak najwięcej wiatraków, fotowoltaiki, ale precz z atomem, proszę pana, Polska jest za mała na atom. To Polska to jak talerz. No 4 elektrownie atomowe pobudować w Polsce, wie pan, był pan w Czarnobylu? Niech pan tam przejedzie. A co było? Mój dziadek zaraz po Czarnobylu i całe wszyscy ludzie, te starsi, wymierali. Broń Boże, żadnych atomów, i żeby się ten rząd nie zgodził, żaden atom.
Panie Bogumile, no tak, ale energię trzeba skądś brać w takim razie, jeżeli
tak,
nie atom,
to... Tak, ale proszę pana, są to... inne rzeczy, no... tyle tego możliwości jest w tych nowych technologii, że nie musi być atom. Atom, to wie pan, co to jest, no, proszę pana, Koturko, jak ja mieszkam tutaj w Babiaku, to ja nie chcę, panie, a dzisiaj są takie ciężkie czasy, że wie pan, coś się stanie, czy jaki terrorysta, i wie pan, co jest, po nas tu wszystkich. Cała okolica ginie, a jak nie, to będą się rodzić dzieciaki kaleki takie i łowakie.
Panie Bogumile.
Proszę, za atomem. Wiatraki, tak.
No właśnie, a u pana są wiatraki gdzieś w okolicy?
No proszę pana, tu blisko i za rok szkoły stoi, tu wójt nastawiał, tu za rok lasu niedaleko, panie, 50 metrów od lasu, tylko że jest jeden feler, proszę pana. Mhm. I to powiem, bo wie pan, dużo ptactwa ginie. Giną bociany, giną tam skowronki, bo to proszę pana... przeleci brawińcy bocianów, bo te, jak to chnorka nazywają się, te, co tam, dzioby drą, żurawie. Wie pan, ile tu leży pod wiatrakami żurawi? I to, panie, lisy chodzą, ciągają, to tylko to jest ten jeden fele, ale ja jestem za wiatrakami, niech budują jak najwięcej, a przed za atomem. Żadne tutaj u nas w miejscowości nie chcę słyszeć, ani chyba myślę, że 65% Polaków nie chce mieć atomu. I bardzo dobrze, niech w ogóle skasują, to nie żadnych atomów. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam. 618-654-654. Witamy pana Krzysztofa, Radio Poznań. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorowi, słuchaczom, witam. No cóż, z atomem ten pan Bogumił ma rację, bo to wszystko jest ratowanie amerykańskiej firmy i my będziemy to później spłacać. To do wiatraków, no to będziemy ratować, jak tam ktoś powiedział, Niemców znowu. My mamy węgiel, powinniśmy stosować technologie oparte na węglu, podziemne zagazowywanie węgla, gdzie już stosują Chiny i inne kraje, a u nas się kopalnie zamyka. Dlaczego? Bo żeby ktoś chyba na tym interes zrobił na Polakach. I tak się dajemy skubać od wschodu do zachodu, i tak nas za nic praktycznie mają. A politycy są temu winni, bo grają jedni dla Putina, a drudzy dla Niemców czy Francuzów.
No czarna wizja, panie Krzysztofie, pozdrawiam.
No tak, tak to wygląda. Nie doceniamy swoich złóż.
Witam pana Janusza, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, Janusz Poznań. Proszę państwa, chciałbym zwrócić uwagę tutaj, ponieważ dosyć dużo mówi się o hałasie, ale też chciałbym zwrócić na rzecz bardzo istotną, która wpływa niekorzystnie, bardzo niekorzystnie na zdrowie człowieka. Mianowicie chodzi o infradźwięki. Są to dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości, poza zakresem słyszalności ludzkiego ucha. Mhm. I te dźwięki, niestety, one powodują przede wszystkim ból głowy, kołatanie serca, wpływają negatywnie na cały nasz układ psychiczny, na naszą odporność. Pragnę przypomnieć, że również jest taka broń. Broń, która wykorzystuje do unicestwiania przeciwnika, do zabijania, niski dźwięk. I po prostu serce wpada w rezonans. Powoduje to zawał serca. Oczywiście tutaj nie mówimy o tych, że tutaj te dźwięki będą w jakiś sposób powodować jakąś tam śmierć czy coś takiego. Natomiast należy na to zwrócić uwagę. Te infradźwięki również możemy spotkać i doświadczyć empirycznie, stojąc blisko transformatora stacji przekaźnikowej, w której słyszymy taki pomruk.
50 herców, tak.
Tak, to są 50 Hz.
Czy 60 Hz?
Oczywiście tam też występują wysokie częstotliwości. No wystarczyłoby podejść, oczywiście proponuję tego nie robić, ale można podejść z taką świetlówką, z tą rurą blisko. Będziemy się zbliżać i ta rura, trzymając ją na
pole elektromagnetyczne, tam jest transformator.
Tak, zacznie nam świecić, ale to są już wysokie częstotliwości, no które to są ultradźwięki. No wiemy jak ultradźwięki, no chociażby słońce, tak? No wszyscy się tu smarują, żeby nie doszło do jakichś tam zmian rakowych. Natomiast te infradźwięki naprawdę są... są tragiczne w odbiorze dla człowieka. Mhm. Przebywanie w okolicy infradźwięków, bo hałas to jest hałas, no to wiadomo, to jest hałas, to łopoczą te łopaty, te śmigła, tam spada oczywiście lód, no niszczy.
Panie Janusz, ale to tam w okolicach tych chodzieży, gdzie już od 15 lat są wiatraki, to tam powinien być, jakoś ciężko powinno być, jeżeli chodzi o zdrowie mieszkańców, a tak nie słyszałem, żeby...
To znaczy te infradźwięki, oczywiście one... Zależy, jak pan będzie blisko tego źródła przebywał. To jest też tak różnie, nie?
No tak.
Natomiast te infradźwięki, one powodują, jeżeli pan by troszeczkę bliżej stanął, po jakiejś tam chwili najpierw zacznie się od kołatania serca. Zacznie pan czuć wewnętrzny niepokój, tak jakby pan... Wie pan, taka trema, o, tak można powiedzieć, też trema, to jest takie kołatanie serca, takie nieregularne, no wzrasta ciśnienie i tak dalej. Także te infradźwięki naprawdę są bardzo szkodliwe.
Panie Januszu, także... bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. 61 865 4654. Proszę państwa, temat wiatraków pewnie będzie wywoływał emocje. Mieliśmy tutaj polityków, mieliśmy przedstawicieli miejscowości, które są w pobliżu tych właśnie obiektów, które już dzisiaj stoją. To teraz jeszcze zasięgnijmy o opinię naukowca. Doktor Radosław Szczerbowski z Politechniki Poznańskiej jest z nami. Po pierwsze, panie doktorze, kwestie polityczne, a po drugie energetyczne. Jakie pana zdaniem są największe problemy w polityce wiatrowej w naszym kraju?
Pierwsza to, co pan redaktor wspomniał, czyli ustawa odległościowa z 2016 roku, która troszeczkę ograniczyła możliwości rozbudowy, jeżeli chodzi o przede wszystkim o instalowanie nowych farm wiatrowych. Natomiast drugi element to są przede wszystkim zdolności i możliwości przyłączenia tych farm wiatrowych do istniejących sieci elektroenergetycznych. Inaczej mówiąc, większość operatorów sieci dystrybucyjnych ma w tej chwili dość mocno poblokowane już możliwości przyłączenia nowych farm wiatrowych. Bo tutaj mówimy generalnie jeżeli budujemy farmy wiatrowe, no to są już dość znaczne moce, tak? To nie budujemy w tej chwili pojedynczych wiatraków, tylko raczej jeżeli się buduje, to już są przynajmniej farmy wiatrowe składające się z kilkunastu, kilkudziesięciu sztuk. W związku z tym możliwość przyłączenia ich do istniejącej sieci elektroenergetycznej jest dość mocno ograniczona. Nie ma takich możliwości, zdolności, tak, jeżeli chodzi o moce zwarciowe, moce przyłączeniowe. To są te dwa problemy.
A zatem, panie doktorze, co powinniśmy zrobić, zanim w ogóle zaczniemy budować i rozbudowywać tę całą infrastrukturę wiatrową?
Tutaj przede wszystkim warto... no troszeczkę wzmóc tą możliwość rozbudowy sieci na poziomie dystrybucyjnym. To oczywiście operatorzy sieci dystrybucyjnych to realizują, natomiast bardzo często względy finansowe, tak, czyli tutaj możliwości rozbudowy tej sieci są dość mocno ograniczone. One są, są takie, jakie są, czyli to są budowane w latach 60., 70. i tak dalej, to co wiąże się oczywiście z kosztem modernizacji. Bardzo często to wygląda w ten sposób, że operator wyraża zgodę na przykład na przyłączenie takiej dużej farmy wiatrowej, ale pod warunkiem na przykład dobudowania jakiegoś pola na stacji, czy do wybudowania fragmentu linii elektroenergetycznej do odległej troszeczkę bardziej stacji elektroenergetycznej, bo w tej najbliższej nie ma takiej możliwości. Także tutaj no to troszkę leży po obu stronach, także nie tylko ten inwestor, który jest zainteresowany wybudowaniem farmy wiatrowej, no przychodzi tak do zakładu energetycznego i mam pieniądze, chcę wybudować tą farmę, ale proszę o przyłączenie. Tutaj też, tak powiem, powinien się pochylić w tym momencie troszeczkę i zacząć współpracować z operatorami systemów dystrybucyjnych i również ponieść też pewne koszty utrzymania później tej infrastruktury, tak, czy budowania infrastruktury, która pozwoli mu na przyłączenie.
Panie doktorze, a w tej chwili ile mamy prądu z wiatru? Mówiąc inaczej, ile w tej chwili wynosi udział OZE w miksie elektroenergetycznym w Polsce?
To znaczy z takich świeżych danych, to były dni w tym roku, chyba z tego co pamiętam, kwiecień, przełom kwietnia, maja, gdzie same instalacje fotowoltaiczne i wiatrakowe były w stanie zapewnić w 100% zapotrzebowanie na energię w systemie elektroenergetycznym. One były fizycznie gdzieś tam wyłączane, no bo musimy jednak utrzymać tą rezerwę wirującą w postaci elektrowni konwencjonalnych. Natomiast to był ten okres chyba tego długiego weekendu, czy przed weekendem majowym, kiedy no, wszyscy siedzimy w domu, przemysł troszeczkę siada, tak, tam urlopy, długie weekendy i tak dalej. I wtedy była ta nadprodukcja. Natomiast same elektrownie wiatrowe w tej chwili odpowiadają, z tego co pamiętam, chyba za 15-20% produkowanej rocznie, z tego co pamiętam, może nawet troszeczkę mniej, rocznie produkowanej energii. Także ten udział w tym torcie, w tym miksie energetycznym jest już dość znaczny, jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe.
No dobrze, ale ile zatem powinniśmy takich wiatraków postawić, by do 2050 roku osiągnąć energetyczną neutralność? Duńczycy osiągnęli ją chyba 2 lata temu. No ale tam jest dosyć specyficzne położenie, też mają wiatraki na morzu. Panie doktorze, no co powinniśmy zrobić?
Panie redaktorze, to trzeba spojrzeć troszeczkę szerzej, ponieważ jak doskonale wiemy, w polityce energetycznej Polski zapisano, że odchodzimy od paliw węglowych. No i ta ścieżka jest przedstawiona, tak? Czyli tam ten rok 2035 roku wyłączymy właściwie wszystkie nasze elektrownie oparte, znaczy, które zasilane są węglem kamiennym, węglem brunatnym. Co za tym idzie, też jest ścieżka wyłączania z eksploatacji kopalń węgla kamiennego i brunatnego. Brunatny troszeczkę wcześniej, no bo pontem łatamy w koni, można powiedzieć, że do końca tego roku pracuje i później już zgodnie z zapowiedziami będzie wyłączony. Bełchatów, to tutaj mówimy o mniej więcej o roku 2040, kiedy zamkniemy i odkrywkę, i zamkniemy ostatni blok energetyczny. Turów być może troszeczkę dłużej popracuje, natomiast no, w dalszej kolejności również będą wyłączane bloki węglowe na węglu kamiennym. One już mają przepracowane 40-50 lat i więcej. W związku z tym na pytanie, czy budować energetykę wiatrową, tak. W jakiej ilości? Takiej, żeby zastąpić te zasoby wytwórcze z węgla kamiennego i brunatnego, a nawet przewymiarować tą wielkość, no bo co innego jest moc zainstalowana, co innego jest produkowana energia. Spójrzmy na to tak, elektrownia węglowa może pracować przez 5-6 tysięcy nawet godzin w ciągu roku, wiatrak na lądzie to będą 2 tysiące godzin, na morzu być może 3 tysiące godzin. W związku z tym no, będą takie momenty, kiedy tego wiatru będzie troszeczkę mniej, czyli no, żeby mieć tą pewność zasilania, musimy tych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych przede wszystkim wybudować znacznie więcej. Pan redaktor wspomniał o systemie duńskim. Ja powiem jeszcze może o tym systemie niemieckim, w którym w tej chwili już jest zainstalowane prawie 70 gigawatów w elektrowniach wiatrowych. To jest oczywiście morze i ląd. Przypomnę, nasz cały system elektroenergetyczny to jest w tej chwili 63 gigawatów, czyli Niemcy w samych wiatrakach mają więcej niż cały nasz system elektroenergetyczny. Czyli będziemy dążyli właśnie do przewymiarowania, jeżeli chodzi o wartość mocy zainstalowanej. Bo musimy mieć świadomość tego, że moc to jest jedno, natomiast ile te elektrownie wiatrowe będą w stanie nam wyprodukować, to jest druga rzecz. Będą momenty, że tej energii będzie w nadmiarze i trzeba będzie wtedy te elektrownie wyłączać z eksploatacji, ale będą też takie momenty, kiedy tej energii może zacząć nam brakować. No i wtedy trzeba się zastanowić, jakie kolejne źródło. Energetyka jądrowa się kłania w tym momencie, bo to jest idealne, które jest w stanie wypełnić tą przede wszystkim podstawę w systemie elektroenergetycznym.
Ale wczoraj przyszły rząd wycofał się z procedowania nowej ustawy. Panie doktorze, jakie pana zdaniem były tego przyczyny? To znaczy te błędy ewentualnie w tej ustawie. Pan je zauważał?
Znaczy ja przyznam szczerze, że dokładnie się nie zapoznałem, nie miałem okazji zapoznać się dokładnie z tym projektem ustawy. Wydaje mi się, że troszeczkę błędnym założeniem było samo dołączenie do tej ustawy o zamrożeniu cen energii również tych elementów wiatrowych. To zawsze budzi jakiś niepokój. Ale to już jest kwestia polityczna, a tutaj raczej wolałbym się nie wypowiadać. Natomiast cenną rzeczą, która pojawiła się w tym projekcie ustawy było raz, że to jest kwestia odległości, a dwa, uzależnienia kwestii głośności tych elektrowni wiatrowych. Czyli jeżeli producent, jeżeli wykonawca czy inwestor zagwarantuje, że ta elektrownia nie będzie przekraczała pewnego poziomu głośności, no to można ją będzie wybudować faktycznie w tej odległości 300 czy 400 metrów. Czy to jest odległość słuszna? Tutaj zawsze będą problemy, tak? Zawsze będą wątpliwości. To jest tak samo jak z autostradami. No, jeszcze 10 lat temu od mojego domu do autostrady, znaczy nie było w ogóle autostrady. W tej chwili mamy w odległości kilometra drogę szybkiego ruchu, w odległości jeszcze bliższej. Ten szum faktycznie jest słyszalny. Ktoś, kto mieszka w mieście, ten szum cały czas słyszy, bo samochody się poruszają. Ten szum wiatraka będzie porównywalny z tym szumem autostradowym, czyli w ciągu dnia on będzie niezauważalny, w nocy natomiast no, być może da go się słyszeć. Natomiast to uzależnienie właśnie od głośności jest o tyle cenne, że będzie można w tym momencie zawsze zaprosić firmę niezależną, która zmierzy nam ten poziom głośności i w tym momencie inwestor będzie miał jasną sytuację. Albo naprawisz ten wiatrak, bo jest za głośny, albo musisz go włączyć. Czyli już na etapie projektu, już na etapie budowy każdy z inwestorów będzie musiał się głęboko zastanowić, czy faktycznie ta odległość 300-400 metrów dla tego typu wiatraka jest słuszna, czy faktycznie nie wydłużyć troszkę, no bo protesty będą. I tutaj się nie ma co dziwić, społeczności lokalne będą na pewno protestowały, że ten wiatrak się po prostu za głośno się kręci i koniec.
No i na koniec takie pytanie przyszłościowe. Wiadomo, że problem hałasu i miejsc, w których wiatraki mogą przeszkadzać, można zlikwidować, instalując takie farmy wiatrowe na Bałtyku, jak to zrobili Niemcy czy Duńczycy. Czy my jako Polacy też mamy takie plany?
Znaczy, no to jest w planach, bo polityka energetyczna Polski zakłada wybudowanie w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat założenie chyba 7 do 9 gigawatów. Wiele polskich firm wykupiło sobie już działki na tym Morzu Bałtyckim, w tej naszej strefie, gdzie te farmy mają być wbudowane. Mamy firmy w Polsce, które są w stanie wiele elementów wybudować już w chwili obecnej, także wydaje mi się, że tutaj ten polski przemysł troszkę ruszy, jeżeli chodzi też o możliwości budowy. Wydaje mi się, że to jest słuszny krok. Z drugiej strony też musimy liczyć i zważyć jeszcze jedną rzecz, że żeby wbudować tam te parę gigawatów na Morzu Bałtyckim, konieczne jest wybudowanie wcześniej sieci przesyłowych z kolei, które pozwolą nam przetransportować tą energię z Bałtyku w głąb kraju. To też się dzieje, ale na to wszystko też potrzeba czasu. Także zakładam, że pierwsza energia, która popłynie z tych morskich farm wiatrowych, to jest kwestia przynajmniej kilku lat, nie wcześniej.
Bardzo dziękuję. Doktor Radosław Szczerbowski z Politechniki Poznańskiej był Państwa i moim gościem. No jeszcze chwilka dla Państwa, bo już za kwadrans godzina 13. Panie Bartoszu, dziękuję za cierpliwość i proszę bardzo.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Ja miałem taki żal, słuchając tej wypowiedzi, że brak liczb w tej wypowiedzi. Pan doktor właśnie przed chwilą podał pewne liczby, które moim zdaniem powinny być zawarte na samym początku w ogóle tej dyskusji. Bo do problemu energetyki, uważam osobiście, powinniśmy podejść bardziej kompleksowo. Czyli nie chodzi tu tylko o wiatraki, ale o to, jakie my mamy źródła energii i jak my w przyszłości chcemy rozłożyć odzyskiwanie tej energii, pozyskiwanie tej energii dla naszego państwa. Fotowoltaika, wiatraki, elektrownie wodne, konwencjonalne elektrownie węglowe. I tego mi właśnie brakuje, jak my w przyszłości chcemy widzieć, gdzie będziemy pozyskiwać, w jakich procentach tą energię, żebyśmy mogli budować politykę przyszłościową energetyczną Polski. Tego mi brakuje, bo dzisiaj dywagacje na temat, czy wiatraki są złe, czy są dobre, czy fotowoltaika jest zła, czy jest dobra. Każda z tych energii ma swoje plusy i minusy i tego nie unikniemy. Ja chciałbym zobaczyć raz w końcu u nas jakąś strategię polityki energetycznej, jakim w procentach chcemy pozyskiwać tą energię i jak to będzie wyglądało w przyszłości.
O tym miksie energetycznym, panie Bartoszu, to już się nieraz mówiło. No w tej chwili zobaczymy, co powie nowy rząd w tej kwestii. No wiemy, że mamy wybudować elektrownie atomowe, ale pan Bogumił zadzwonił i powiedział, że on nie chciałby koło siebie mieć elektrowni atomowej, bo ma jednak pewne obawy z tym związane, więc...
Pozwolę pan przerwę. Czy pan Bogumił chciałby mieć kopalnię Bełchatów koło swojego domu?
Nie wiem.
Pewnie nie, a to jest też, to są kopalnie, które emitują bardzo dużo węgla CO2 do atmosfery i nie słyszałem, uważam osobiście, że więcej spustoszenia się ją konwencjonalne elektrownie niż te jądrowe. Więc tak jak powiedziałem, każda ta energia ma swoje plusy i minusy. Każdy zawsze znajdzie jakiś minus. Będzie miał jakieś podstawy, żeby powiedzieć, że to jest złe i niedobre.
Ale no to wie pan co, to może spróbuję odpowiedzieć na pana pytanie, dlatego że znalazłem szybciutko tutaj takie perspektywy Polski. To sprzed 2022 roku, jeżeli chodzi o miks energetyczny, jaki miałby być. A nie, przepraszam, to jest francuski miks energetyczny. To dobrze. Ale to przy okazji, to zobaczmy, jak to Francuzi zrobią. 73% to jest atom, 18% to jest OZE, czyli wiatraki, te źródła energii odzyskiwalne. Węgiel stanowi 2% i gaz 6%. Taki jest we Francji. Oni oczywiście mają trochę inną pogodę, ale...
Francja też była państwem, gdzie ich polityka, no Lille i okolice, to są górnicze, to jest też górnicze
tak,
państwo.
Tak, tak, tak.
Oni sobie tam jakoś poradzili i jakoś przedefiniowali, jak chcą, żeby to państwo funkcjonowało energetycznie. U nas tego nie ma. U nas pojedyncze ustawy, albo fotowoltaika, albo wiatraki, a nie ma właśnie czegoś takiego jak my chcemy mieć 70%, jeśli chodzi o jądrówkę, 18%, jeśli chodzi o wiatraki. Nie widzę czegoś takiego. My mamy już, pan doktor powiedział, 15% naszej energii to pochodzi z samych wiatraków. Nie wiem, czy z samych wiatraków, czy też z fotowoltaiki włącznie.
Tak, tak, to jest razem. Fotowoltaika z wiatrakami razem 15-20%. Tak, tak.
Dla mnie takim, ja nie jestem ekspertem, ale 20% węgla, 40%...
No w tej chwili to jest 42% to jest węgiel kamienny, 26% węgiel brunatny, biomasa 4.
Ale ja liczę to jako jedno, bo dla mnie to właściwie tak. Nie ma dużej różnicy.
No to mamy 60-70% to jest węgiel.
Ja bym dał 20% węgiel, 40% atom i następny procent, 40% jakieś odnawialne źródła energii. Mhm.
Pewnie w tym kierunku, panie Bartoszu, to wszystko ma zmierzać. Bardzo dziękuję, bo jeszcze pan Michał w kolejce czeka na sam koniec. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich. No, sprawa taka, że świat idzie do przodu i potrzebujemy tej energii coraz więcej. To nie te czasy, jak nasze babcie miały jedno gniazdko w kuchni, jedno gniazdko w pokoju i to wystarczało. A dzisiaj praktycznie wszystko na prąd. Kuchnia na prąd, wszystko na prąd. Klimatyzacja, nie klimatyzacja.
Ale energooszczędne żarówki za to mamy.
Ile indukcja bierze prądu, ile biorą grzałki prądu, a co te żarówki? No, jakiś procent to jest. Ale mi się wydaje, że jak na razie jesteśmy w takiej sytuacji, że jednak byśmy musieli zadbać o ten węgiel i jeszcze dopóki nie mamy jakiejś technologii, nie wiem, biogazowni, czegoś takiego, przecież gazu mamy, biomasę, może w tym kierunku bardziej, no nie wiem, dla mnie ten atom, mi się wydaje,
biomasa to
że...
jest 4% u nas w tym miksie.
Mało. Może tak... w tym kierunku tyle śmietnisk, śmieci, że to jakoś zagospodarować w biogazowniach coś. Ten atom... A to moim zdaniem, może bym nie chciał mieć koło domu, ale powinien być. Jakoś musimy się zabezpieczyć tą energię, a cofać się nie możemy do tyłu, że będziemy siedzieć przy świeczkach czy coś takiego, bo zapotrzebowanie na prąd jest 10 razy, 50 razy większe i będzie większe.
No tak, to akurat się zgadza, panie Michale. Pozdrawiam serdecznie.
Ja również...
To już jest, proszę państwa, nawet to, że latem kiedyś mieliśmy mniejsze zapotrzebowanie na prąd, a teraz się okazuje, że latem jest czasami większe niż zimą, dlatego że klimatyzatory pracują. Panie Sławku, to w takim razie pan na sam koniec. Dzień dobry. Oj, nie udało się to pan Piotr jeszcze w takim razie. Rzutem na taśmę. Króciutko, panie Piotrze, na sam koniec poprosimy. Dzień dobry.
To znaczy, nikt o tym nie mówi, że w każdym państwie, gdzie jest gospodarka wysoko rozwinięta, co 5 lat podwaja się zapotrzebowanie na energię elektryczną. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tam mój przedmówca mówił, że atomu się boi i tak dalej. No myślę, że to pan się dobrze nie uczył fizyki czy chemii na przykład. Dzisiaj te elektrownie są naprawdę bezpieczne i nie ma tu wielu awarii na świecie. Jak zresztą w ostatnich latach, jakieś tam może drobne są, ale one, ta technologia tak poszła do przodu, że one są bardzo bezpieczne. No a trzecia rzecz, czy nasze sieci w ogóle są przygotowane do odbioru tej energii? Bo z tego co słyszę, że ludzie mają fotowoltaikę, oddają energię i dostają grosze za tą energię, którą oddają, bo nasze sieci są nieprzygotowane. No więc tutaj jest problem złożony. Ale tak myślę, że mamy dużo zasobów lasów, wód, jezior i tak dalej. Tam można by te elektrownie wiatrowe postawić, one by nikomu nie przeszkadzały. Tym bardziej, gdyby było daleko zabudowań, to niech sobie one tam będą. To jest
mamy
takie moje zdanie.
Z elektrowni wodnych mamy prawie 2% energii w Polsce. No, także
ale mówię,
jest...
przy zbiornikach wodnych, przy jeziorach, gdzieś tam powiedzmy dużych basenach takich wodnych, w okolicach tam, gdzie jest morze i tak dalej, mogłyby tam być te elektrownie wiatrowe, które by tam nikomu nie przeszkadzały.
Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam
dziękuję
serdecznie.
Również, pozdrawiam.
Widzę, że moglibyśmy dzisiaj jeszcze tutaj nieźle dłużej jakby porozmawiać, wkraczając na teren na przykład Franka Walerycha, który po godzinie 13 Berwińskiego 5, ale niestety audycja w środku dnia dobiegła końca. Bardzo dziękuję państwu za bardzo ciekawą rozmowę, bardzo ciekawe opinie. Za 7 minut godzina 13. Wojciech Chmielewski, dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam jutro także po 12:15. Jutro będzie będziemy chyba trochę w podobnym temacie, ale z takim, z bliższą perspektywą, bo będziemy mówili o nowych paliwach, które od stycznia pojawią się na stacjach benzynowych. Czy niektórzy będą musieli odstawić samochody do garażu? No to jest pytanie, proszę Państwa. Jutro 12:15. Zapraszam serdecznie.